Bogdan Sadowski, dzień dobry. Nasz gość Leszek Gajda, wiceprezes Porozumienia w województwie lubuskim. Kłaniam się.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Porozumienie popiera Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich?
Ależ oczywiście, panie redaktorze. No obecnie nie z tych kandydatów, którzy akurat będą startować, nie ma innej osoby, która by mogła dalej realizować plan i strategię Zjednoczonej Prawicy.
A przeciwnicy obecnego prezydenta mówią, że podpisuje wszystko jak leci i robi to no, bezkrytycznie.
Nie, no oczywiście, bo można zakładać, że prezydent ma tylko wetować i to jest właśnie strategia opozycji. Jeżeli by doszło do sytuacji, w której prezydentem zostaje ktoś z opozycji, czyli każda ustawa, która będzie przygotowywana, będzie wetowana, ale to wtedy jak ma pracować rząd, jak mają być wdrażane reformy, jeżeli nie ma jak gdyby takiej spójnej polityki, wspólnie wyznaczonego celu realizacji i to na ten moment pan prezydent Duda moim zdaniem jest jedynym kandydatem, bo no nie ma innej osoby, która rzeczywiście byłaby mężem stanu i która by mogła dalej pełnić tą funkcję w należyty sposób, taki jaki obecnie sprawuje pan prezydent.
A choć to jeszcze to lotek, to mogę zapytać, a kto w pana ocenie będzie największym konkurentem Andrzeja Dudy?
Obserwując sondaże, patrząc na te wyniki, które przedstawiają, no to z tego wynika, że z Platformy Obywatelskiej.
A to pozostali kandydaci mają małe, słabe zaplecze polityczne, a co za tym idzie, mały elektorat?
I zaplecze, i moim zdaniem elektorat, no i również też no, propozycje dla państwa, no bo to jest bardzo istotne, jaka jest wizja prezydenta na kolejne 5 lat. To jest bardzo istotne i znaczące, także myślę, że tutaj no, Platforma ma jakąś tam swoją strategię, tylko że patrząc z perspektywy rozwoju, jaki mamy obecnie i w jakim kierunku idzie rozwój Polski, no to to może być jednoznaczny hamulec.
Ale zdaje pan sobie sprawę, że w drugiej turze, jeśli do niej dojdzie, to bez względu, który z kontrkandydatów się w niej znajdzie, to może być tak, że wszyscy z opozycji na niego zagłosują. Czyli wszystkie ręce na pokład po stronie opozycji.
Ale panie redaktorze, ale tak będzie. Właśnie o to chodzi, że tutaj już nie będzie merytoryki, tylko będzie wręcz działanie przeciwko Zjednoczonej Prawicy. Pomimo tego, że niektórzy nawet otrzymują, mają benefity z tych reform, dziwię się, że jednak tak mocno są przeciwni ekipie rządzącej. To mnie bardzo dziwi, bo moim zdaniem, no, jeżeli są takie krzyki, no to nikt nie musi korzystać z tych datków, które otrzymuje.
Dyskusja w tej chwili no, nie skupia się na tym, kto będzie prezydentem, tylko na tym, czy będzie druga tura. Nie wiem, czy pan zauważył.
No tak, no bo to jest bardzo istotne. No, nie ukrywam, że nam bardzo by zależało na tym, żeby pan prezydent Andrzej Duda w pierwszej turze mógł wygrać. To jest bardzo istotne. To jest istotne nie tylko dla nas, ale dla Polski, dla rozwoju i dla dalszych reform. To jest bardzo istotny element. Dlatego zachęcam osoby, które popierają prawicę, żeby poszły na wybory, bo to jest bardzo istotne. Każdy głos jest ważny.
To cytat teraz. Nie ukrywam, kiedy pani poseł Lichocka zdecydowała się w taki, a nie inny sposób zamanifestować swój stosunek do opozycji, no nie zrobiła dobrego startu w kampanii Andrzejowi i Dudzie. Wie pan, kto tak powiedział? Wicepremier Jarosław Gowin. Z Porozumienia.
No tak, no bo no na pewno to nie było właściwe zachowanie. To każdy skrytykuje sposób zachowania każdej osoby, bez względu na to, jakie jest opcji, bo wiemy dobrze, że pani Lichocka nie była pierwszym parlamentarzystą, który tego typu gesty używa, czy to po prawej, czy po lewej stronie. Także na pewno takie gesty należy krytykować i sprzeciwiać się nim. Ja też osobiście nie jestem za tym, żeby w ten sposób wyrażać swoje emocje.
No pani poseł przeprosiła za swój czyn, ale...
To jest bardzo istotne.
Ale to, jak pan zauważył, świetna pożywka dla opozycji. No, w mediach społecznościowych aż wrze od komentarzy.
No tak, no, panie redaktorze, politycy muszą być nastawieni na to, że będą krytykowani i będą akurat w każdej sytuacji obserwowani. Ich zachowanie jest bardzo istotne w każdej sytuacji, nawet w tych prywatnych spotkaniach. Gdzieś mogą być narażeni na to, że ktoś ich sfotografuje czy nagra. Także no, muszą być wrażliwi na takie sytuacje.
Zostawmy teraz wielką politykę. Wróćmy do Gorzowa. Coraz głośniej mówi się tutaj w Gorzowie o budowie portu multimodalnego na Warcie, czyli takiego, którego, w którym przeładunek towarów by się odbywał z Kołowego na Rzeczny. Co pan sądzi o takim planie? To w ogóle realne, czy to jakiś futuryzm?
No właśnie, tak jak pan wspomniał futuryzm, bo panie redaktorze, dobrze wiemy, że Warta na ten moment nie spełnia żadnych wymogów do tego, żeby mogła tutaj przepływać jakakolwiek żegluga. Tym bardziej towarowa. Nie ukrywajmy, że te statki po prostu będą stałe, by trzeba było je później holować. Nie wiem jaką strategię tutaj opracowuje miasto.
No to ten pomysł akurat ma się wpisywać w strategię województwa lubuskiego.
Ja wiem, ale to jest propozycja tutaj miasta do strategii województwa lubuskiego, bo moim zdaniem, jeżeli rzeczywiście by takie coś miało mieć miejsce, to warto by było wcześniej przeanalizować z Ministerstwem Żeglugi, czy rzeczywiście będą plany pogłębiania tutaj tego odcinka Warty, później jeszcze Odry. Na jakim etapie, kiedy to będzie? Bo wie pan, wybudujemy port za olbrzymie pieniądze i nagle okaże się, że on będzie stał przez lata i niczemu w sumie nie służył. Chyba muzeum otworzymy.
No ja przynajmniej na Warcie już od 100 lat nie widziałem pływających barek z towarami.
No tak, no bo nie ma takich możliwości. No Warta jest niedrożna, jest płytka.
Co pana zdaniem w strategii powinno się znaleźć tutaj, jeśli chodzi o Gorzów? Jakie zapisy? O co powinniśmy powalczyć? Co prawda, no niby ta strategia jest już zamknięta. Pani marszałek mówi, dostaliśmy prawie 700 wniosków zawierających ciekawe propozycje, ale to nie jest jeszcze finalny produkt, jeśli chodzi o strategię.
No nie jest finalny produkt, ponieważ propozycja jest, że przegłosowanie ma być jeszcze przed wakacjami, także tutaj jeszcze troszeczkę jest czasu na naniesienie pewnych poprawek. My powinniśmy dążyć do tej sytuacji, żeby udrożnić Gorzów, żeby stworzyć obwodnice, które pomogą miastu, żeby ten tranzyt dużych aut przechodził obok, a nie przez miasto, żeby w Gorzowie przestały być korki, tak? Tutaj mamy bardzo piękne kamienice, rewitalizację przeprowadzić naszych kamienic, właśnie stworzyć piękny deptak, który można by było, właśnie Zielona Góra skorzystała ze środków województwa na to, żeby stworzyć piękny deptak i naprawdę mają ładny, mają czym się pochwalić.
Ale w Gorzowie też się tworzy taki deptak, Sikorskiego zamknięte dla ruchu.
No tak, ale
od katedry w stronę
Sikorskiego to praktycznie będziemy mieli plac tylko, tak? To nie będzie deptak, tylko to będzie, no będzie deptak, będą ludzie sobie deptać i nic więcej. A my potrzebujemy mieć deptak z prawdziwego zdarzenia, taki, który by ludzie mogli spędzać czas wolny, żeby mogli się spotykać, żeby były kawiarnie. Takim miejscem dla mnie osobiście właśnie to jest główna ulica Chrobrego i poszczególne boczne ulice, które można było pięknie zagospodarować. I tam są piękne kamienice jeszcze przedwojenne, gdzie przeprowadzenie rewitalizacji stworzy piękny krajobraz wypoczynku dla gorzowian i okolicznych gmin.
No ale będzie taki, no nie wiem czy pan wie, ale rozstrzygnięto przetarg na remont właśnie ciągu ulic Chrobrego i być może nawet dalej Mieszka Pierwszego, już nie pamiętam, proszę wybaczyć. I to w zamyśle tak ma właśnie wyglądać, jak pan mówi.
No to dlatego właśnie, jeżeli idziemy w tym kierunku, to stwórzmy jeszcze do tego środowisko, żeby jeszcze te nasze kamienice zaczęły błyszczeć i pięknieć.
I powracamy teraz do tematów szerszych niż Gorzów, dokładnie wojewódzkich. Radny wojewódzki Łukasz Mejza zaapelował, by na przykład zamiast na billboardy z wizerunkiem pani marszałek pieniądze przeznaczyć na oddział onkologiczny szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Widzi pan tutaj taką analogię do wydarzeń sejmowych sprzed 2 tygodni?
No tak, no panie redaktorze, najlepiej grać na emocjach. No rzeczywiście, to było to, co ostatnio opozycja krzyczała, że środki, które przekazuje się na telewizję, na media publiczne, mogłyby być skierowane na onkologię. Dokładnie chodziło o onkologię. I rzeczywiście tutaj te billboardy, które bardzo drogie są, bardzo kosztowne dla województwa, również mogłyby zasilić na przykład gorzowski szpital. Także jak najbardziej. Ja jestem za tym, jeżeli rzeczywiście w jedną stronę opozycja potrafi krytykować, to niech ona się przynajmniej ustosunkuje i pokaże, że oni robią lepiej, bo mówić każdy może, tak? No ale tylko, że to czyny decydują o tym, kto rzeczywiście jest wiarygodny.
Ale te 2 miliardy, prawie blisko 2 miliardy złotych należą się mediom publicznym? Powinni je otrzymać, czy nie?
Ale panie redaktorze, ależ oczywiście, to tak wszędzie jest. Jest na Zachodzie. Media publiczne pełnią funkcję publiczną. Sama nazwa mówi o tym. One kształtują naszą narodowość, nasz patriotyzm.
No, ale opozycja twierdzi, że to jest, że media publiczne są tubą propagandową rządu.
Nie, no zawsze będą, bo jeżeli zawsze będą, opozycja będzie zawsze krytykowała z racji tego, że media mówią o wszystkim i pokazują w całości. I te działania, które są złe ze strony właśnie i opozycji, jak i ekipy rządzącej. Także może to powodować, że im to nie odpowiada. Tak? To jest ta sytuacja, jak krzyczą, że media mówią o sytuacji pana marszałka Senatu. Przedstawiają osoby, które zgłaszają się. I nagle jest wielki krzyk. Dlaczego? Dlaczego? No media właśnie są od tego, żeby to pokazywać.
Ostatnie krótkie pytanie, krótką odpowiedź proszę. Kiedy wybory lubuskie w Porozumieniu?
My akurat, ja będę teraz uczestniczył w spotkaniach, także będziemy omawiać dokładne daty, ale myślę, że to jeszcze wiosną, najpóźniej latem zostanie przeprowadzone.
Dziękuję. Leszek Gejda, wiceprezes Porozumienia Województwa Lubuskiego, był naszym porannym gościem.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego dnia życzę.